Michał Giergiel, jestem członkiem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej oraz przewodnikiem po kopalni Srebra i Ołowiu w Tarnowskich Górach. Jesteśmy już pod ziemią w kopalni, 40,5 metra zjechaliśmy. Za chwileczkę wejdziemy do naszych chodników, aby zobaczyć tą piękną kopalnię. Ale żeby dojść do naszej kopalni, musimy przejść odcinek współczesny. Będzie to kilka metrów. My jesteśmy na Śląsku, dokładnie to na Górnym Śląsku, w Tarnowskich Górach, w kopalni zabytkowej Srebra i Ołowiu.
Śląsk nam się kojarzy głównie z wydobyciem węgla kamiennego, a tu zaskoczenie, tak? Srebro i ołów.
Tak, tu musimy pamiętać o tym, że faktycznie Śląsk to głównie te czarne złoto, ale początek tego górnictwa to właśnie kopalnia Srebra i Ołowiu. I pokuszę się tutaj o stwierdzenie, że gdyby nie nasza kopalnia, to albo by kopalnie węgla nie powstały, albo by powstały znacznie później. Dlatego, że w tej kopalni, w której się właśnie poruszamy, funkcjonowało aż 8 maszyn parowych. Maszyny parowe zasilane były węglem kamiennym. Dlatego powstają kopalnie węgla kamiennego w Bytomiu, Zabrzu czy też w Chorzowie. Jak powstają kopalnie, powstają oczywiście huty czy koksownie. Jak powstają takie zakłady pracy, powstają szpitale, osiedla robotnicze, szkoły. Więc możemy się pokusić o stwierdzenie, że nasza kopalnia zapoczątkowała rewolucję przemysłową na Górnym Śląsku. To my daliśmy tą iskierkę do tego, żeby Śląsk się mógł tak fajnie rozwijać. To jest właśnie fenomen tejże naszej kopalni. Nasza kopalnia była jedna z największych kopalni w ówczesnych czasach wydobywających ten cenny kruszec, jakim była galena, czyli właśnie ruda ołowiu i srebra, w późniejszym okresie jeszcze cynku oraz żelaza. My przechodzimy krótki odcinek naszej kopalni, bo tylko 1500 metrów, ale w rzeczywistości kopalnia ta miała aż 150 km chodników, więc my przechodzimy zaledwie 1% tego, co jest tutaj w rzeczywistości.
I wszystkie są na jednym poziomie?
Mniej więcej tak. Tutaj mamy wszystkie na jednym poziomie, czyli 40,5 metra. Właśnie wyszliśmy z naszego chodnika współczesnego, okrężnego, chodnik Garusa, i za chwileczkę wchodzimy do naszej kopalni, tej prawdziwej tej kopalni z XVIII, XIX i początku XX wieku.
Teraz musimy poczekać, tak, żeby nam grupa przeszła.
Przed nami kolejna grupa, będziemy się mijali. Grupa już skończyła.
Szczęść Boże.
Swoje zwiedzanie.
No i jak, podobało się?
Tak, bardzo.
Wszyscy zadowoleni, uśmiechnięci, tak? Pięknie.
Po drodze też muszę, też chyba słuchaczom trzeba wyjaśnić, wszyscy się pozdrawiają Szczęść Boże.
Tak, pozdrowienie Szczęść Boże pod ziemią nabiera dodatkowego znaczenia. To wielowiekowa tradycja. Kiedyś gwarkowie, dawni górnicy, pozdrawiali się słowami Pomagaj Bóg. Ale później na przełomie lat do śląskich kopalń zaczęli przyjeżdżać ludzie ze wsi, rolnicy. Doskonale wiemy, że oni każdy swój dzień witali słowami właśnie Szczęść Boże. Zostało to przyjęte przez górnictwo i używane jest do dnia dzisiejszego. Ale należy zwrócić uwagę na to, że pod ziemią te pozdrowienie Szczęść Boże nabiera dodatkowego znaczenia. Jesteśmy przecież w środowisku, który dla człowieka jest obcy, wrogi. Więc jeżeli kogokolwiek spotkamy na naszej trasie, powiemy mu Szczęść Boże, to życzymy tej drugiej osobie, aby ona bezpiecznie i szczęśliwie mogła wyjechać na powierzchnię ziemi. Bardzo często, gdy ktoś powie Szczęść Boże, można również odpowiedzieć Daj Boże. Przybyliśmy do miejsca, gdzie tutaj naszym turystom opowiadamy o technikach szczałowych. W tej kopalni król Fryderyk, król Prus, który był właścicielem tej kopalni, pozwolił używać tutaj czarnego prochu. Ja tylko powiem taką ciekawostkę, że czarny proch był wymyślony przez Chińczyków w IX wieku. Chińczycy pomieszali trzy składniki: węgiel drzewny, saletrę oraz siarkę. Chcieli stworzyć proszek na nieśmiertelność, na długowieczność. Paradoksalnie stworzyli coś, co te życie odbiera. I tu właśnie opowiadamy i dajemy przykład, jak nasi gwarkowie kiedyś kuli tą ścianę. Właśnie słyszeliśmy, jak mniej więcej to mogło wyglądać. Ciekawostką jest jeszcze to, że po tym okrzyku poli się należało uciekać minimum 100 metrów. Najgorsze przy wybuchu czarnego prochu to te gazy prochowe, które tutaj się wydostają, a nie tyle, co kruszona skała. Nasi gwarkowie, którzy uciekali, oni też liczyli, ile tych wybuchów tutaj jest. I jest to do dnia dzisiejszego, że należy liczyć, że na przykład mieliśmy 5 ładunków prochowych. Oczywiście, że każdy ładunek dzięki zapalnikom, a w tym wypadku były to słomki, podpalane są. To jest jakaś zwłoka czasowa i wtedy liczono 1, 2, 3, 4, 5. Wiedzieli, że wybuchło 5 ładunków, mogli przyjść po przewietrzenie tutaj tego odcinka. Tutaj jest jeszcze taka fajna ciekawostka, że mamy tutaj kaszty. To te belki ułożone jeden na drugi. I w środku, kamień niepotrzebny, który był tutaj wydobywany. To skała płonna. Ale tutaj mamy ciekawostkę, że widzimy tutaj kaszt, który nie ma obudowy drewnianej. Jest to tak zwany suchy kaszt. I to jest fenomenem, że ten kaszt ma przeszło 200 lat. Nie ma tu grama żadnego cementu, kleju, żadnego lepiszcza.
I to się trzyma.
I to się trzyma. To jest wymienione, ale ten kaszt, który ja właśnie teraz podświetlam, to się trzyma już przeszło 200 lat. I teraz musimy sobie to wyobrazić, że tu oczywiście nie było tak ładnie, jasno, jak jest teraz. Było ciemno. Nasi gwarkowie, używając kilofa, młotka i tylko kaganek, który im mizernie podświetlał miejsce pracy, potrafili tak ułożyć te kamienie w tym kaszcie, że do dnia dzisiejszego podpierają ten strop, który jest na naszym.
Musieli układać te kamienie pod względem wielkości, tak, żeby to zabezpieczyło i ściana się po prostu nie zawaliła na nie.
Dokładnie to strop, żeby się, bo to, co strop jest nad naszymi głowami, to musimy pamiętać, że w każdej kopalni nad naszymi głowami mamy strop. To, na czym stoimy, to nie ziemia, bo my w kopalni stoimy na spongu. Ziemia jest 40 metrów nad naszymi głowami, a wokół nas mamy ociosy, bo widzimy, jak ta skała jest ociosana. Więc teraz wyobraźmy sobie to, że przychodzi tutaj młody chłopak, który ma ten kaganek, ma kilo w motek, wchodzi, wie, że musi ten strop podeprzeć i właśnie układa te oto skały. Jest to naprawdę fenomen, jeżeli chodzi o tą inżynierię, która tutaj była pod ziemią.
Płynie woda cały czas.
Tak, tutaj w naszej kopalni cały czas płynie woda. Mamy tamy, na naszej trasie zobaczymy kilka tam. Mhm. Te tamy mają...
Trzy funkcje,
o właśnie. Po pierwsze, że zabezpieczają nas od ewentualnego zalania kopalni, bo my musimy zdawać sobie z tego sprawę, że za tymi tamami jest jeszcze 150 km chodników. Więc gdyby mamy tam takie rureczki, gdyby z tych rurek ciekła woda, świadczyłoby o tym, że woda zaczyna zagrażać. Druga rzecz to to, że reguluje cyrkulację powietrza. Tutaj jak stoimy, czujemy tutaj delikatny taki ruch powietrza, ale nie wieje za mocno, prawda? I to właśnie dzięki właśnie tym tamom, że mamy tu przypływ powietrza od 0,23 do 0,46 metra na sekundę. Swobodnie nam się oddycha, ale nam nie wieje. No i tutaj jeszcze ciekawostka, chronią nas od nietoperzy. My tutaj w naszych chodnikach, tych pozostałych, mamy jedne z największych legowisk nietoperzy na Górnym Śląsku. One w okresie letnim wylatują sobie do parku Segiet, tam sobie żerują, ale na zimę przychodzą tutaj do nas i właśnie chowają się w tych chodnikach. Więc gdybyśmy otwarli te tamy, mogłoby tu wlecieć setki, jak nie tysiące nietoperzy.
A jaka temperatura panuje?
Temperatura jest stała. Temperatura 10 stopni Celsjusza, 98% wilgotności i to obojętnie, czy mamy lato, jesień, czy zimę, cały czas temperatura jest tutaj stała. Tutaj jest bardzo fajnie pokazane chodniki, które łączyły poszczególne komory. Też widzimy, jak te chodniki wyglądają. Nie są za wysokie, więc ci gwarkowie, którzy tutaj pracowali, byli ciągle pochyleni. Więc gwarkowie, którzy tu pracowali, chodzili na czworakach albo się czołgali.
Bardzo ciężka praca.
Bardzo ciężka praca, tym bardziej, że dookoła widzimy tutaj ciągle tą wodę, widzimy tą glinę, widzimy te kamienie, które tutaj są. Więc doczołgiwali się do miejsca swojej pracy, czasami leżąc, klęcząc. Najzwyczajniej w świecie musieli rąbać tą skałę dolomitową, która jest wokół nas, aby wydobyć tą galenę, czyli rudę ołowiu i srebra na powierzchni ziemi.
Czas pracy na pewno nie był szanowany, że tak powiem, jak we współczesności.
Tak, przede wszystkim też musimy o tym pamiętać, że gwarkowie, którzy tutaj schodzili pod ziemię, zaczynali pracę o godzinie 5 rano i pracowali do godziny 17, od poniedziałku do piątku. W soboty pracowali od 5 rano do 15. Tylko niedzielę mieli dniem wolnym dla Pana Boga i dla rodziny. Więc widzimy, że naprawdę ta praca tutaj była dosyć ciężka. I teraz musimy sobie to uzmysłowić, że w okresie jesienno-zimowym ci ludzie nie widzieli przez tydzień, jak wygląda słońce. Bo przychodząc o 5 rano jest ciemno. Wychodząc o 5 rano jest również ciemno. Ale to jest jeszcze pół biedy. Najgorsze są takie dni jak dzisiaj. Dzisiaj mamy przepiękny dzień. I teraz sobie to można wyobrazić, że ten gwarek schodzi tutaj pod ziemię. 12 godzin pracuje niemalże w totalnych ciemnościach. Jedynie tą ciemność rozświetla mu jego indywidualna lampka, kaganek i po 12 godzinach wychodzi o 5 na powierzchnię ziemi. Jeszcze jest mocne słońce. Nie ma gdzie tych oczu przyzwyczaić. Nie ma ciemnych okularów oczywiście. Więc niestety może po jakimś czasie najzwyczajniej w świecie cierpieć na wzrok, na oczy. I bardzo często ci ludzie, którzy pracowali tutaj pod ziemią, właśnie cierpieli na różne choroby związane z oczami. Tu jest bardzo ważna rzecz, że w tej kopalni ci gwarkowie, którzy pracowali, musieli pracować niemalże w totalnej ciszy. Słychać tylko było te rąbanie tymi kilofami o skały. Nie wolno było głośno krzyczeć, nie wolno było głośno rozmawiać, broń Boże śpiewać, czy też ewentualnie gwizdać. Dlatego, że musieli również gwarkowie nasłuchiwać, czy coś w pobliżu, jak nie zbliża się niebezpieczeństwo. Widzimy tutaj takie podpory drewniane, które nazywamy sztomplami. One na ogół są z drzewa sosnowego. Gdyby był napór górotworu, czyli to, co jest nad naszymi głowami i napierałby na te drewniane sztomple, te sztomple mają tą cechę, że drzewo sosnowe składa się z włókien. Pod wpływem ciężaru sztompel ten zaczyna się delikatnie skręcać, daje charakterystyczne trzaski, a następnie pęka. I dzięki temu, że były te trzaski, gwarkowie wiedzieli, że może zbliżać się niebezpieczeństwo. My teraz zmierzamy w stronę jednego z ważniejszych szybów, jak nie najważniejszy, bo jest to szyb żmija. Szyb żmija dlatego, że troszeczkę ten szyb podczas drążenia on troszeczkę się przekręcił, więc nazwano go żmiją, a jest na tyle ważny, że jest to szyb wdechowy. On tutaj nam wtłacza powietrze z powierzchni ziemi, więc dzięki temu możemy oddychać tutaj pod ziemią. Ja myślę, że my sobie tutaj śmiało możemy podejść. Tu czasami jeszcze śpią sobie nietoperze, ale chyba dzisiaj go nie zobaczymy. Słyszymy, jak pięknie tutaj ta woda. Mamy tutaj również w razie czego szyb ewakuacyjny. Gdyby cokolwiek się działo, to po tych drabinach turyści są ewakuowani na powierzchnię ziemi. I tutaj ciekawostka, od 1976 roku nigdy nie musieliśmy ewakuować żadnych turystów, więc nasza kopalnia jest bardzo, ale to bardzo bezpieczna. W naszej kopalni mamy rośliny. I teraz tu, gdzie mamy światło, widzimy światło, to mamy również tutaj przepiękne mchy oraz przepiękna paprotka. Rośnie nam tu już przeszło 4 lata ta paprotka, żywi się tym naszym dwutlenkiem węgla. Ludzie zawsze, którzy do nas tutaj przyjeżdżają, zwracają uwagę na tą paprotkę, są szczęśliwi i niejednokrotnie, gdy prosimy turystów, aby nakarmili naszą paprotkę, biorą duży wdech i dmuchają dwutlenkiem węgla, aby nam tutaj tak pięknie rosło.
No to zróbmy to, niech sobie no rośnie, to na 3-4.
To na 3-4. Ale pod tą paprotką jest bardzo ważna tablica, w języku oczywiście niemieckim. Tablica upamiętniająca spotkanie się tutaj z dwóch kierunków gwarków. Słowo durszlak to potocznie to sitko do makaronu, czy też do jakichś tam warzyw. Ale pod ziemią słowo durszlak jest to metoda górnicza, metoda odprzodkowa, metoda na zbicie. W wolnym tłumaczeniu durszlak to dziurawe uderzenie. I otóż dowiadujemy się, że 17 grudnia 1834 roku od szybu Adolf, czyli od tego miejsca, gdzie myśmy szli, i od szybu Żmija, które żeśmy przed chwilą byli, spotkały się dwie ekipy gwarków. Czyli wydrążyli ten chodnik naprzeciwko siebie. Metoda stosowana wszędzie. Wiemy, że pod kanałem La Manche możemy przejechać pomiędzy Anglią a Francją. Ten tunel również był robiony na zbicie. Każde metro jest robione na zbicie. Więc mamy tutaj upamiętnienie tego, że w tym miejscu się spotkali. I bardzo ciekawa jeszcze tutaj nazwa, to nazwa łatr. Do końca XIX wieku była to jednostka miary. Teraz używamy metry, ale wtedy były to łatry. I widzimy, że tutaj 49 łatrów, 6,2 łatra. Jeden łatr pruski, bo to oczywiście kopalnia pruska, to 2 metry i 8 centymetrów. Więc wszystko, co było tutaj mierzone, było właśnie w tych łatrach pruskich. Jedna z naszych atrakcji w naszej kopalni to właśnie przepłynięcie łodziami. Płyniemy 270 metrów łodziami. Sygnał do tego, że za niedługo do nas dopłyną łódki.
O, łódki płyną.
Tak, łódki są ciągnięte przez linę, tutaj, która jest nawijana na bęben, i za chwileczkę te 270 metrów i łódki sobie do nas dopłyną. Tak, idziemy teraz w kierunku szybu Szczęść Boże.
Troszkę pochyleni.
Tak, musimy się pochylać, bo widzimy, że tutaj jest raz wyżej, raz niżej. Nie jest tu idealnie równy ten strop nad naszymi głowami, więc dlatego mamy kaski na głowach, a dokładnie to po górniczemu, hełmy górnicze. I musimy uważać, jak to się godo na Śląsku, co by się po prostu w głowa nie piznąć.
I to nie jest brzydkie słowo.
I to nie jest brzydkie słowo, piznąć się to nie jest brzydkie słowo. Tak się po prostu u nas godo. Możemy się chycić, jak to się godo na Śląsku, glendra sam z lewej strony, bo jest dosyć nisko.
O, i ja się oczywiście musiałem uderzyć. Dobrze, jest.
Przeszliśmy i widzimy tutaj nisze, czyli nie komorę, ale nisze. Widzimy tutaj oryginalne narzędzia, którymi posługiwali się gwarkowie na przełomie lat. Charakterystyczny pirlik, to ten młotek taki półkolisty. Widzimy tutaj również żylosko. W tym wypadku jest to oskard, który jest oskardem żąpiowym w kształcie takiego kaczego dziobu oraz kopaczka gracka do tego, aby odsuwać niepotrzebny kamień. I teraz możemy sobie kucnąć chwileczkę, cupnąć i zobaczyć. Tam wchodził po prostu gwarek, rąbał tutaj skałę, bo pojawiła mu się gdzieś galena. Jeżeli już tej galeny nie było, zasypywał, żeby nie doszło tam ewentualnie do jakiegoś zawału i przenosił się na przykład tutaj naprzeciwko. Pokazujemy ludziom tą kopalnię, bo chcemy pokazać tą żywą, surową, prawdziwą kopalnię. Tu nie ma jakichś migających może świateł, jakichś hologramów. Chcemy pokazać faktycznie, jak wyglądała praca tych gwarków, jakie to były warunki pracy, jak trudno było tutaj tym młodym ludziom pracować. Szacuje się, że ci ludzie zaczynali pracę po ukończeniu 15 roku życia, a dożywali 40 roku życia. Więc te warunki pracy, które tutaj były, no niestety powodowały tak, że tak szybko ci ludzie odchodzili, jak to się mówi, na wieczną szychtę.
Życie krótkie, intensywne.
Tak, życie krótkie, intensywne. Ludzie zadają pytanie, no to dlaczego tu pracowali? No, co było do wyboru? Albo być rolnikiem, czyli odrabiać pańszczyznę, albo iść do wojska. No, ktoś miał więcej szczęścia, to był synem cieśli kowala, no to przyuczał się do tego zawodu. Ale jeżeli nie, to z dziada, pradziada pracował tutaj pod ziemią. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I my już na powierzchni ziemi, kolejny pan...
Czuć ciepło.
Tak, czuć ciepło, kolejny pan sygnalista, który dba o nasze bezpieczeństwo.
Sygnalista, czyli pan pociąga za ten dzwoneczek.
Tak. Dzwoneczek NWK.